Rozmowy przy okrągłym stole.
Jeżeli ktoś wystąpił z Twojego ruchu, to był to Janusz Palikot. Tym cytatem rozpoczynamy dzisiejszą audycję Rozmów przy okrągłym stole. Jan Białostocki, witam Państwa serdecznie. Moimi gośćmi w studiu są Mateusz Dobrzyniewski.
Dzień dobry.
Oraz Franciszek Sierszyński.
Dzień dobry.
Dzisiaj właśnie rozmawiamy o byłym klubie, a aktualnym kole ruchu Palikota lub Twojego ruchu. Nie do końca ciągle wiadomo. Panowie, powiedzcie nam i słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi w tej schizmie w Twoim ruchu.
To znaczy, w mojej opinii Twój ruch stracił swoje główne atuty i po prostu się rozpada. Martwi mnie to, że byli już posłowie Twojego ruchu, zmieniają barwy polityczne jak zawodnicy w klubach piłkarskich i no tutaj jeden do PSL-u, jeden do SLD, jeden na razie nigdzie nie gra, ale...
Może po prostu ich kupują, może to też jest wątek wspólny.
No, takie wątki też są, natomiast te atuty, z którymi Twój ruch szedł do poprzednich wyborów parlamentarnych, dzisiaj już ich nie ma i to jest problem Janusza Palikota.
Te kwestie, o których mówiła ta partia, wkraczając do Sejmu, tak naprawdę nadal są aktualne, bo tak naprawdę w Polsce nie udało się wprowadzić praktycznie żadnej z ich postulatów. Natomiast myślę, że nie są one w tej chwili istotne.
O co chodzi z Andrzejem Rozenkiem? Bo tutaj jakieś przewały finansowe miały być, jak to na polityków przystało.
Z tego, co ja się dowiedziałem, to Janusz Palikot powiedział, że odejście Rozenka do PO zostało zaplanowane kilka miesięcy wcześniej i miało to na celu rozbicie kampanii Palikota. No, nazwał go prostytutką polityczną.
Nie tylko
na
jego.
Na swoim przykładzie tłumaczy to, że Andrzej Rozenek powinien oddać mandat, swój mandat poselski, a nie gdzie był w opozycji, ma iść do partii rządzącej i właśnie na swoim przykładzie to pokazuje, bo sam odszedł z Platformy, a później zrezygnował z mandatu, gdy stracił zaufanie do Donalda Tuska.
Tak, bo Palikot zarzuca tym osobom, które wprowadził, że tak naprawdę one wypromowały się na jego plecach i wszystko, co zawdzięczają i całe to poparcie, to tylko jego nazwisku. To, że oddaliby mandat, świadczyłoby o pewnej lojalności. Tymczasem Wanda Nowicka odniosła się do tego tak, że ona była w polityce obecna już od lat 90. i jakby pracowicie i rzetelnie głosiła swoje przekonania i rozmawiała z ludźmi i gdyby oddała mandat, to zawiodłaby tę grupę, która na nią głosowała.
Ale ona była tak jakby po stronie SLD wtedy, tak rozumiem?
Zawsze była związana z lewicą. To prawda, że do parlamentu dostała się z list partii wówczas ruchu Palikota, ale no zdecydowanie zaprzeczyła, jakoby jej miejsce tam zawdzięczała tylko Palikotowi. Raczej ciężkiej, długiej, rzetelnej pracy.
Teraz musimy powiedzieć tak z politologicznego punktu widzenia, dlaczego Palikot stara się wykorzystać przekształcenie klubu w koło na takie odnowienie z prostej przyczyny. Coś, o czym w mediach za bardzo nie mówią, a tak naprawdę jest dość ważne pod względem logicznym. Tylko z tego powodu, że jako, że Janusz Palikot wyszedł z Twojego ruchu z 12 posłami, oznacza to, że nie może założyć z prostych przyczyn klubu parlamentarnego, ponieważ kluby parlamentarne w Sejmie są od 15 osób, a koła zaczynają się od 3. I razem z tym po prostu nie może założyć klubu i korzystać z pewnych racji finansowych dla klubów. Teraz będzie mógł tylko dla kół, a te pieniądze są 4 razy mniejsze. I dlatego tylko on reklamuje to odrodzenie. Ale o czym chciałem jeszcze powiedzieć. Tutaj w ciekawym oświadczeniu Andrzeja Rozenka czytamy, jednym z punktów wyjścia, dlaczego on wyszedł z twojego ruchu, cytuję, nigdy nie miałem zaufania do księgowej ruchu Palikota, koniec cytatu. Czyli tak naprawdę jakaś pani, która siedziała za biurkiem i liczyła na kalkulatorze pieniądze partii, zadecydowała o tym, żeby Andrzej Rozenek wyszedł. Powiedzcie mi, czy Andrzej Rozenek będzie zakładał własną partię, czy przystąpi do Platformy?
Wybór jest kiepski. Wybór jest kiepski, ponieważ swojej partii nie założy, bo jest na to za słaby, w sensie i personalnie, i No i na to trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy jednak, żeby... Znaczy partię może założyć, ale żeby zaistnieć, to na to trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, więc dla niego, jeżeli nie ma trzeciego wyjścia, to ja mu nie wróżę przyszłości. Wracając jeszcze do koła, to jakoś dla mnie to strasznie śmiesznie brzmi, bo przy tych pieniądzach, jakie Janusz Palikot wpompował w te partie, czy ruch Palikota, czy wcześniej ruch Poparcia, czy twój ruch, to koło, teraz koło ruch Palikota, to tak prawie jak koło gospodyń wiejskich dla mnie brzmi, nie wiem, jeżeli nie przyciągnie nikogo więcej, to tak zostanie. No, powiedział też, że w październiku 2015 roku będzie na czele trzeciego klubu w Sejmie. Klubu, a nie koła.
Może więc, koła by mu się
więc
udało.
Może ma jakiś plan.
Znaczy, no, Andrzej Rozynek dzisiaj w rozmowie z Onetem wyraźnie stwierdził, że przez najbliższe tygodnie nie zamierza wstąpić do żadnej innej partii. Planuje pozostać posłem niezależnym, niezrzeszonym, ale i to by jakby też, no wiadomo, że politycy mówią różne rzeczy, ale to jakby już go...
Prawda.
Ale no, zaprzeczył temu tym słowom Palikota, jakoby już był posłowie z Platformą Obywatelską. Tak samo stwierdził, że plotki o tym, jakoby miałby wstąpić do PSL, właściwie docinki Palikota o tym, że miałby wstąpić do PSL, dlatego że ta partia spłacałaby jego kredyt we frankach, są po prostu bredniami.
Ponieważ PSL ma układy i kredyty we frankach, tak? I z tego powodu mogliby też spłacić Andrzeja Rozenka.
Znaczy, generalnie jest bardzo dużo posłów niezrzeszonych teraz. To świetnie brzmi naprawdę dla Polaków, ale niedługo są wybory parlamentarne i no z kimś będą musieli zacząć współpracować, a przynajmniej z jakiejś listy wystartować, więc myślę, że prędzej czy później okaże się, kto z kim teraz prowadzi dyskusję, kto z kim się dogaduje, no myślę, że już niedługo się dowiemy więcej.
Czyli pewnie nie Prawo i Sprawiedliwość, bo nie wspomnieliście o tej partii.
To raczej wykluczone.
Możliwe, że Platforma, możliwe, że PSL. Andrzej Rozenek to była jedna z głów ruchu Palikota. Mamy jeszcze kilka, które pozostały wierne. Tak mamy na przykład Barbarę Nowacką albo Kazimierę Szczukę.
Tak, Kazimiera Szczuka ostatnio do twojego ruchu się przyłączyła. Ja szczerze mówiąc, do mnie ta informacja dotarła dopiero z Instagrama, więc nie było chyba to aż tak huczne, natomiast...
Ale co, followujesz Kazimierę Szczukę na Instagramie?
Nie, followuję twój ruch, oczywiście, czysto z politologicznego punktu widzenia.
Jasne. Dobra, jeszcze
Barbara Nowacka natomiast, wiadomo, że jest lewicową działaczką i ona właśnie napisała, że nie zostawiam twojego ruchu, pozostanę wierna swoim zasadom i nie opuszczę ludzi twojego ruchu w trudnych chwilach, nie jestem w polityce dla koniunktury czy dla zysku. Twierdzi również, że nie zdradza się przyjaciół, nie pozostawia się spraw niedokończonych, wierzy, że start Janusza Palikota pozwoli zweryfikować ideę twojego ruchu w wyborczym starciu i zamierzam go w tym wesprzeć. Wierzę w sukces naszej wspólnej sprawy, którą jest Polska postępowa, europejska, przyjazna wszystkim obywatelkom i Polakom.
Tak, też warto zaznaczyć, że Kazimiera Szczuka w okresie, kiedy z ruchu Palikota odchodziła Wanda Nowicka, i kiedy trwał jej konflikt z Palikotem, Janusz Palikot naraził się wówczas środowiskom feministycznym, obrażając posłankę. Kazimiera Szczuka ostro krytykowała go, bo jak wiadomo jest feministką i konflikt ze środowiskami feministycznymi Janusza Palikota trwał blisko rok, a później dołączyła do twojego ruchu i wszystko fajnie, więc nie wiem.
Ciekaw jestem, jak to wygląda z punktu widzenia programowego ruchu Palikota, jeżeli chodzi o składki ZUS, ponieważ to jest z głównym powodem wyjścia Andrzeja Rozenka i jego kilku kolegów, trzech dokładnie z ruchu Palikota. Podobno klub zalegał o 170 tysięcy złotych ZUS-owi, po czym Janusz Palikot pokazał zdjęcie dokumentu z ZUS-u, który potwierdza, że w niczym partia nie zalega, także wydaje mi się, że to po prostu była pewna opcja do wyjścia i powód do tego
dokładnie.
Wyjścia.
Dokładnie. Konto, z tego co wiem, konto zostało odblokowane, wszystko już jest w porządku. Zgadzam się z tobą, że to mógł być po prostu pretekst, żeby opuścić szeregi. Ale skoro przy Palikocie zostają jeszcze jednak jakieś osoby, które, z którymi od jakiegoś czasu współpracuję, to może Janusz Palikot ma jakiś plan, żeby tym trzecim klubem...
Jak mi wyjaśnisz, jaki może być plan wyjścia z takiego impasu, to...
No, gdybym ja miał taki plan, to na pewno bym go sprzedał, to bym go sprzedał Palikotowi, a nawet jeżeli on ma plan, no to nie może go tak przedstawiać, bo to by nie miało sensu, więc wiesz, może, nie wiem. Zbliżają się wybory prezydenckie już za 2 miesiące, afery aferami w twoim ruchu, czy zmiany kadrowe, ale Janusz Paliko codziennie odwiedza miasta, znowu tam 4 miasta odwiedza, będzie w Toruniu, Grudziądzu, na targu w Kutnie.
O, super. Akurat tak, się wybieram się do Kutna.
Ale przeczytałem również wpis na Twitterze, że jedna osoba napisała, że sam Janusz Palikot ma większy kapitał polityczny niż cały twój ruch. Tak, a skoro w wyborach głosuje się na osobę, więc może zaskoczyć. Co o tym uważacie?
Jeżeli chodzi o Janusza Palikota i jego osobę, to on mógł się wypromować. Cała historia jego promocji polega na happeningach, poczynając od 2010 roku. Przypomnijmy, że 20 sierpnia wpłynął wniosek o, wtedy pierwszy wniosek o rejestrację stowarzyszenia Janusz Palikot. I od tamtego czasu to jest partia happeningowa, partia, która zatrudniła tych samych specjalistów do spraw marketingowych, których zatrudniła Samoobrona, i dzięki temu dostała w tak krótkim czasie tak wysokie poparcie, ale jak widzimy, to nie jest nigdy na dłuższą metę i Janusz Palikot wymachiwaniem penisem i świńskim ryjem tylko dlatego został jeszcze w polskiej polityce, ponieważ jest zupełnie czymś innym, jest taką papryczką chili w tym polskim Sejmie, tak żeby było komuś bardziej ostro, jeśli można tak powiedzieć.
Być może też ta sytuacja polityczna we wschodniej Europie, to, że znajdujemy się praktycznie na granicy konfliktu, nasz sąsiad toczy właśnie bój o swoją autonomię, może to właśnie to jest powód, dla którego te frazesy partii lewicowych stają się mniej istotne i tak naprawdę ludziom zależy na stabilności i bezpieczeństwie, a tego właśnie o to właściwie zabiegają partie prawicowe i no centrowe, a właśnie lewicowe, no raczej nikomu nie jest obecnie potrzebna dyskusja o nie wiem tam o czym mam, o związkach partnerskich i tak dalej, dlatego że to nie jest w Polsce nielegalne, takie osoby funkcjonują w Polsce, mogą funkcjonować i również...
Czyli to po prostu związki partnerskie nie są aktualnie głównym problemem, tak?
Nie są głównym problemem. Myślę, że właściwie bardziej właśnie teraz zależy na tej stabilnej sytuacji.
No nie są, ale mi się wydaje, że jednak przynajmniej połowa obywateli nie patrzy w punkty programu partii. Praktycznie nie ma pojęcia o programie partii, tylko to, co mówiłem wcześniej, jak twój ruch szedł do wyborów ostatnich parlamentarnych w 2011 roku, w których zdobył nieco ponad 10%, to właśnie tych atutów, dzięki którym wtedy zdobył 10%, już nie ma, czyli szedł z sztandarami antyklerykalnymi, przekonał ludzi, którym obiecał, że będzie się starał o legalizację marihuany. Wtedy był też Robert Biedroń, była Anna Grodzka i bardzo dużo środowisk lewicowych około głosowało na Palikota. Dzisiaj, no mówię, tych atutów nie ma. Został praktycznie sam Palikot i ja jako student politologii jakiejś, nie wiem, wybitnej przyszłości politycznej, przynajmniej w tym momencie mu nie wróżę. Dokładnie.
To znaczy też właściwie właśnie to, o czym też mówisz, na przykład ten antyklerykalizm, no to też jest tak, ktoś chce, chodzi do kościoła, chodzi, nie chodzi, nie chodzi, ktoś słucha hierarchów, nie słucha hierarchów, to jest jego wolny wybór i nie ma jakby żadnego przymusu, ale też warto zauważyć, że ten trend, że partie prawicowe zyskują na znaczeniu, jest właściwie aktualny dla całej Europy.
No tak, ale no i właśnie, i znowu, i taki na przykład pan Armand Ryfiński, który też był w twoim ruchu i chciał ściągać krzyże w Sejmie, też już go nie ma i to jest jakby...
On już jest w PSL-u, prawda?
Z tego co ja wiem, to jest niezrzeszony jeszcze.
Ja myślałem, że jest w PSL-u.
W PSL-u wiem, że jest Artur Dębski.
A, Artur Dębski, na pewno jest w PSL-u, tak, to słyszałem, ale myślę, że na Armanda prędzej czy później i tak przyjdzie czas.
I Grodzka w Partii Zielonych, i nie ma Rozenka, nie ma Refińskiego, Elsner jest w SLD, Biedroń teraz martwi się o Słupsk, także zobaczymy, co to będzie. Może ma jakąś przyjaźń zawiązuje akurat w tym momencie.
No panowie, czyli jednym słowem... nasza polska lewica jest, delikatnie mówiąc, w rozjazdach, może się kiedyś jeszcze zjadą.
Chyba odczuwać jakąś taką satysfakcję z tego powodu.
Dlaczego satysfakcję? Po prostu bardzo satyrycznie lubimy podejść do tematu, a to, że akurat rozmawiamy o lewicy, to bardzo czysty przypadek, prawda? Jeszcze tak długo nie poświęciliśmy
jeszcze
żadnej audycji całej na to, żeby porozmawiać o prawicy. Może kiedyś przyjdzie czas na prawicę, ale na razie są mało śmieszni, więc kiedyś indziej po prostu ich potrącimy, jak tam Duda busem rozbije się o bronkobus, to będzie wtedy zabawnie i wtedy możemy o tym robić audycję.
Janusz Palikot do wyborów prezydenckich jednak idzie pod tym sztandarem twojego ruchu, a myślicie, że jednak uzyska więcej procent niż Magdalena Ogórek, która jest wspierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej?
Nie ma najmniejszych szans. To jest śmieszne, te programy, te sondaże, które są robione akurat przez palikotowców. Jeden ostatni się ukazał według GFK Polonia, że Palikot będzie miał 6% i pokonuje Magdalenę Ogórek i ma trzeci wynik zaraz
tak,
po
Dudzie. Tak, i bardziej wiernie się do tego odnosi w różnych programach publicystycznych, których jest gościem. Właśnie do tego wyniku 6,5% poparcia.
Najbardziej mnie martwi to, że to wpływa na to, co jakby społeczeństwo myśli, że widzą taki sondaż i on ma szansę, może na niego zagłosuje.
Szansy dłużej nie ma, ale też właśnie na pytanie, czy w ogóle wierzy, że zastąpi fotel prezydenta Komorowskiego, to właśnie Janusz Palikot stwierdził, że gdyby w to nie wierzył, gdyby nie wierzył, że zakładając 24 lata założył własną firmę, nie zostałby milionerem, bo stwierdził wczoraj, że w wieku 24 lat na budowie fabryki zbogacił się o miliony. Uh-huh. Także właściwie zrobił taką aluzję do przeszłości.
Ale był kierownikiem, czy tam cegły wykładał, czy jak to wyglądało? Nie wiesz pewnie. Bo pewnie na przewałach po prostu jakieś miliony przy jednym budynku zarobić, to kurczę, no bez przegięcia. No niech już nie przesadza.
No nie wiem.
Ja tego mówię chyba, tak najbardziej
tego
się
naprawdę
zazdroszczę.
Tak naprawdę
żołądkowej gorzkiej.
Chyba ci kandydaci powinni w to wierzyć, no bo gdyby w to nie wierzyli, no to jaki byłby sens ich kandydatury?
Przynajmniej jakieś dobro z jego działalności.
To znaczy jest jeden sens kandydatury i pewnie tym sensem skończymy dzisiejszą edycję. Sens jest taki, że historycznie jest udowodnione oraz politologicznie, że każda partia, która nie wystawiła w jakichś wyborach reprezentacji, w następnym roku albo w przeciągu dwóch następnych lat w ogóle znika ze sceny politycznej. Dlatego wszyscy politycy wystrzegają się tego i dlatego muszą wystawić kogokolwiek, żeby w tych wyborach, w tej kampanii zaistnieć. I dzisiaj to już pewnie wszystko w rozmowach przy okrągłym stole. Moimi gośćmi byli Franciszek Sierszyński oraz Mateusz Dobrzyniewski. Ja nazywam się Jan Białostocki. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.